Chciałam zapytać o słynne to spalenie prac przez Katarzynę Kobro, swoich prac po to, żeby ogrzać mieszkanie. Z czego to wynikało? Czy z jakiejś wielkiej desperacji? Jaki ona miała stosunek sama do swojej sztuki, do tego, co pozostanie, czy w ogóle o tym myślała?
Z wypowiedzi zapisanych i wydrukowanych Katarzyny Kobro można wynieść przekonanie, że to była osoba o poglądach radykalnych, jeśli chodzi o sztukę. Ona tam na przykład w którymś momencie mówi, że nie ma kilku rozwiązań, jest jedno. I jak formułowała swoje zdanie na temat rzeźby, prawda, że to rzeźba otwiera przestrzeń, że to jądro rzeźby pęka i wzajemnie przestrzeń i rzeźba się przenikają, to są poglądy bardzo jednoznaczne i bardzo nowatorskie w tamtym czasie. Ale one pochodzą z troszkę innego momentu jej życia niż ta opowieść zapisana przez Nikę Strzemińską, czyli naprawdę katastrofalną sytuację, w której artystka niszczy swoje rzeźby, nawet nie żeby ogrzać mieszkanie, ale po prostu, żeby jakąś kaszkę ugotować dziecku. My teraz też na to patrzymy inaczej, ponieważ po prostu żyjemy na co dzień w warunkach luksusowych. Większość ludzi ma ogrzewanie w domu, ciepłą wodę w kranie, w lodówce, który prąd działa 24 godziny na dobę, zapasy jedzenia. Myślę, że po prostu lekceważymy to, w jak ciężkich warunkach ludzie żyli kilkadziesiąt lat temu, jaka zdarzała się nędza, a jaka nędza i trudności z przeżyciem panowała w czasach okupacji niemieckiej. Bo z takiej sytuacji, jak my sobie dzisiaj siedzimy w wygodnym, ciepłym miejscu, no to rzeczywiście to się wydaje niemożliwe. No ale nie umiemy chyba sobie wyobrazić naprawdę tych trudnych warunków, w jakich oni żyli na ulicy Wyspiańskiego. Ja tam kiedyś nawet się wybrałam. To teraz jest taka całkiem miła uliczka, przy której są domy jednorodzinne, ale oni tam mieli zaledwie jedną izbę. Zima, brak ogrzewania, jakaś okropna temperatura, niedostatek wszystkiego, bardzo zła atmosfera w domu, jakieś, nie wiem, uwagi złośliwe, może nawet jakieś akty agresji, prawda? I jeszcze pewnie przytyki, jaką jesteś matką, można sobie wyobrazić. No chyba nie jest tak trudno kogoś doprowadzić do takiej desperacji, że no dobrze, zepsujmy to, co mam, to nic nie warte, dziecko trzeba nakarmić kaszką. Z drugiej strony, no na pewno żadna matka nie chce, żeby dziecko było głodne, także to naprawdę odnosi nas do takiego świata, który teraz może widujemy w filmach dokumentalnych albo w relacjach z frontu, czy z jakichś innych miejsc na świecie, gdzie toczą się jakieś krwawe konflikty. A to był taki czas, bardzo trudny.
Umiera w zasadzie samotnie, pozbawiona znajomych, przyjaciół. Jak wyglądały te relacje? Może nie umiała prosić o pomoc, może nie chciała, czy coś tutaj wiadomo na ten temat?
Po pierwsze, jej sytuacja nie była łatwa, bo ona tu nie miała rodziny. Wtedy żyły jeszcze jej dwie siostry, Maria w Rosji i Wiera w Niemczech, no ale one były za granicami też wtedy nieprzekraczalnymi. Nika Strzemińska widziała swoją ciocię po wojnie chyba tylko raz, a i to zrobiła to jakoś nielegalnie, bo chyba była na jakimś obozie studenckim czy innym i na moment przekroczyła granicę, o ile dobrze pamiętam, nie wiem, austriacko-niemiecką, żeby na chwilę zobaczyć swoją rodzoną ciotkę i jedyną osobę, z którą mogła z rodziny się w ogóle jeszcze zobaczyć na tym świecie. Także to też zupełnie inny świat niż ten, który my dzisiaj znamy. Ona tu nie miała za bardzo znajomych. Z kolei ta przyjaciółka, której syn był moim rozmówcą w książce, ona wtedy siedziała w więzieniu, bo to były czasy stalinowskie. Sam Strzemiński był już też w tragicznej sytuacji, bo został zwolniony z pracy wtedy, kiedy wprowadzono jako obowiązującą doktrynę w sztuce w Polsce na wzór sowiecki socrealizm, prawda, został pozbawiony środków do życia. Kto miał jej pomóc? Przecież na pogrzeb Strzemińskiego potem nawet niektórzy z jego byłych studentów bali się pójść, bo mogli być przez kogoś zaobserwowani, a następnie ich nazwisko mogło się znaleźć na jakiejś ubeckiej liście i mogli z tego powodu na przykład być usunięci z uczelni. Naprawdę mówimy o zupełnie innym świecie, także zwyczajnie nie miał też kto im pomóc, bo przyjaciółka była w więzieniu, mąż też był w nędzy, ona zresztą nie utrzymywała z nim kontaktów i jak pamiętamy też Nika Strzemińska zanotowała, że mama sobie nie życzyła, żeby na jej pogrzeb przyszedł były mąż. A jeszcze a propos tego, co pani powiedziała, czy ona nie umiała poprosić o pomoc, to my dzisiaj w XXI wieku chodzimy na różne terapie albo na kursy psychologiczne, na których nas uczą, trzeba umieć poprosić o pomoc, ale to jest wynalazek teraźniejsze, a nie sprzed 80 czy 90 lat. Wtedy ludzie byli dumni i nie prosili o pomoc.
Zapytam jeszcze o zdjęcia Katarzyny Kobro, które się zachowały, bo na tych zdjęciach, jak je obserwuję, to też widać taką jej przemianę i jak gdyby życie na jej twarzy, szczególnie na tych ostatnich zdjęciach, no, zapisało jej los, bo te ostatnie zdjęcia, począwszy od tych zdjęć młodej dziewczyny z burzą loków, potem po te ostatnie zdjęcia, no takie przedwcześnie postarzałej kobiety.
Te zdjęcia odzwierciedlają jej los i to, co życie potrafi zrobić z człowiekiem. Ja pytałam o jej wygląd pana Budryna, który jako chłopiec bywał z mamą na spotkaniach z właśnie tych dwóch przyjaciółek gimnazjalnych, a potem już mieszkających w Łodzi 30-paroletnich, 40-paroletnich kobiet, które mają mężów i dzieci. I pytałam go właśnie, jak wygląda Katarzyna Kobro. On powiedział, że była piękną kobietą, ale wtedy, kiedy jeszcze się nie wydarzyły te wszystkie straszne rzeczy, a potem, że bardzo zniszczyła ją choroba. Z kolei pan Rudawy, który był protokolantem podczas procesu w sądzie, mówił, że Kobro była drobniutką osobą, a mimo tych niepełnosprawności Władysław Strzemiński był jakoś takim okazałym mężczyzną mimo kuli, jakiś tam był kurtce skórzany na tym procesie, że właśnie wydawał się taką dominującą też fizycznie osobą. Te zdjęcia, jeśli o nich mówimy, też warto powiedzieć, że te, które my znamy, no to są reprodukcje oryginałów, a oryginały Nika Strzemińska przekazała swojej wtedy jedynej rodzinie, czyli panu Georgowi von Kobro, i on ma te oryginały. To są takie zdjęcia jak w owych czasach, czyli najczęściej mają, powiedzmy, nie wiem, 7x4 centymetrów ząbki na brzegu, bo wtedy takie odbitki czarno-białych fotografii się wykonywało.
Jak myśli sobie pani czasami o Katarzynie Kobro, czy właśnie tak jak dzisiaj rozmawiamy, to tak na podsumowanie, jakaś refleksja, która pani najczęściej przychodzi do głowy?
Oczywiście to jest tragiczny los. Zarówno Katarzyny Kobro, jak i Władysława Strzemińskiego, to jest tragiczny los, w związku z tym nabieram takiej pokory w myśleniu, że naprawdę los może nami rzucić tak jak pionkiem na jakiejś grze planszowej. Można mieć szczęście i można go nie mieć. Gdyby, tak jak planowali Strzemińscy na początku, opuszczając Rosję sowiecką, oni mieli taki zamiar, żeby się nie zatrzymywać w Polsce, tylko żeby może dojechać do Paryża. Gdyby tak się stało, mogło być zupełnie inaczej. W tamtym środowisku oczywiście też nie znaczy, że mieliby zagwarantowany sukces, ale byliby wśród innych artystów, którzy też zajmowali się badaniem formy i nowoczesną sztuką i jej możliwościami. To mogłaby być zupełnie inna historia, ale jednak nasz los bardzo determinuje to, w jakim jesteśmy miejscu i to, jaki akurat czarny, ciemny czas, albo wręcz przeciwnie, pozytywny i jasny na tych ziemiach w danym momencie panuje. No, tutaj akurat oni nie mieli szczęścia.